Dzień 11 listopada 1978 roku w Warszawie. Uroczystość odsłonięcia w kościele świętego Jacka tablic ku czci generała Grota Roweckiego i generała Niedźwiadka Okulickiego. Wypowiedź przeora ojców dominikanów, a następnie kazanie księdza biskupa Kraszewskiego.
Pan Biłaszka, mistyczny, tajemniczy sposób rzeczywistość Góry Kalwarii ponawia się w każdej świątyni katolickiej przy ołtarzu, gdzie jest sprawowana ofiara mszy świętej. I my tutaj zebraliśmy się dziś na tej uroczystej mszy świętej, jak gdyby na szczycie Góry Kalwarii, w kościele świętego Jacka w Warszawie, aby wspólnie modlić się w dniu 60. rocznicy odzyskania niepodległości, aby Bogu w Trójcy Świętej jedynemu w szczególny sposób polecić duszę świętej pamięci generała Stefana Grota Roweckiego i generała Leopolda Okulickiego, których tablice pamiątkowe zostaną po mszy świętej poświęcone. Modlimy się również za wszystkich cichociemnych, którzy oddali swoje życie za ojczyznę. Przybyliśmy do kościoła ojców Dominikanów przy ulicy Freta. Kościoła, który w czasie powstania warszawskiego stał się zbiorowym grobem przeszło tysiąca osób poległych tu od niemieckich bomb i pocisków. Zaiste możemy słusznie tu powiedzieć, na tym stojąc miejscu, choćby kościół nie został odbudowany. Miejsce, na którym stoi, święte jest, uświęcone krwią męczeńską, tak można powiedzieć, tych, którzy tutaj niewinnie zginęli. Ale kościół został odbudowany. Jest taki piękny, wielki jak dawniej, odbudowany dzięki zapobiegliwości jego dawnym gospodarzom, którzy tu po wojnie wrócili, ojców Dominikanów. Stoimy zatem na miejscu świętym również w znaczeniu liturgicznym. Stoimy przy ołtarzu pańskim, na którym sprawowana jest najświętsza ofiara Nowego Testamentu. Ofiara najdoskonalsza. Msza święta jest bowiem ofiarą chwalebną, dziękczynną, błagalną i przebłagalną. Tę ofiarę składamy Bogu w dniu 11 listopada. 60. rocznicę odzyskania niepodległości naszej ojczyzny Polski. Niektórzy z tu obecnych pamiętają chyba jeszcze ów pochmurny dzień listopadowy roku 1918, który był dla Polaków jaśniejszy wówczas niż wiosna. Albowiem nad całym naszym krajem powiał duch wolności. Polska powstała, by żyć. Stał się cud niezwykły. Albowiem wówczas wszyscy wojujący ze sobą w tamtych śmiertelnych zapasach I wojny światowej zostali pokonani. Wśród naszych zaborców nie było wówczas zwycięzców. Z trzech głów spadły trzy cesarskie korony. Pękły kordony graniczne, sztucznie utrzymywane, Polska powstała, by żyć. Cieszymy się dzisiaj z okazji tej wielkiej rocznicy. Dziękujemy Bogu za wielki dar niepodległości, który był prawdziwym cudem Bożej opatrzności dla nas Polaków. Ale równocześnie wspominamy smutne chwile II wojny światowej. Wspominamy tragiczne lata okupacji niemieckiej 1939-45. Wspominamy naszych ówczesnych bohaterów, a było tych bohaterów wielu, były miliony. Pośród tych wielu, wielu bohaterów naszego narodu wybieramy dziś dwóch i pamięć ich czcimy i modły za ich duszę wnosimy do Boga. Są to generał Stefan Gross-Rowecki, komendant główny ZWZ i Armii Krajowej w latach 1940-43 oraz generał Leopold Okuliński, ostatni komendant główny Armii Krajowej. Wielcy synowie ojczyzny, żołnierze z krwi i kości, wierni swojej przysiędze żołnierskiej aż do śmierci. Przeżywali oni radość, niezwykłą radość odzyskania. Pełnią się słowa tego, który dzierży w prawicy swojej siedem gwiazd. Zwycięzcy dam spożyć owoc drzewa żywota, które jest w raju Boga. Tak mówiłam Księga Apokalipsy. Zwycięzcy dam spożyć owoc drzewa żywota. Zwycięzcy. Czy to możliwe? Czy ten wyraz odpowiada dzisiejszej uroczystości? Przecież czcimy pamięć tych dwóch i tych wielu, i tych milionów, którzy zostali pokonani, którzy zginęli. A jednak, jak mówi Pismo Święte w Księdze Mądrości, dusze ich są w ręku Boga i nie dosięgnie ich męka. Stało się oczom głupich, że oni pomarli. Śmierć ich poczytano za nieszczęście, a odejście od nas za unicestwienie, a oni trwają w pokoju. A oni trwają w pokoju. Jakże wspaniała i pocieszająca jest nasza wiara i nasza nadzieja. Nadzieja, która niesie ze sobą pewność. Odeszli od nas ze znakiem wiary. Odeszli z modlitwą do Matki Bożej na ustach. Wierni synowie narodu, wierni synowie ojczyzny, wierni synowie Kościoła. Czcimy dziś ich pamięć. Jak zawsze było w zwyczaju u ludzi kultury europejskiej. Modlimy się za ich duszę, jak zawsze było w zwyczaju u chrześcijan katolików. Szczepimy się wzajemnie myślą o nieśmiertelności. Nieśmiertelności, która nie polega na wspomnieniach i legendach, lecz jest rzeczywistością. Bogu jedynym i prawdziwym. Amen. Przyznamy teraz naszą wiarę. Wielu i wielu Boga.
Wielu Pana. Pan z nami. Módlmy się. Panie Jezu Chryste, Ty śmierć naszą zwyciężyłeś własną śmiercią, a przez zmartwychwstanie przywróciłeś nam życie. Pobłogosław tę tablicę dla uczczenia komendantów Armii Krajowej ufundowaną. Użyć łaski zbawienia wiecznego Stefanowi Roweckiemu i Leopoldowi Okulickiemu i spraw, aby ich życie ofiarna walka o wolną Polskę i i męczeństwo, byli dla wszystkich Polaków wzorem i przykładem, jak ojczyznę miłować należy, który żyje i króluje przez wszystkie wieki wieków.
Kiedy Józefowi Piłsudskiemu
przez władzę marszałkowską powstał spór między ówczesnymi generałami, kto ma zastąpić tego zaciągu. Ponieważ spór się przedłużał, postanowiono spytać wprost marszałka, kogo widzi w takiej roli. Kogo życzy sobie, żeby mu wyżej wymienioną władzę wręczał? Odpowiedź była natychmiastowa. Prosty żołnierz. Taki prosty żołnierz. Partyzan z lasu. Z okresu ostatniej wojny składa dzisiaj hołd. Hołd w imieniu wszystkich żołnierzy Armii Krajowej Polaków. Właśnie dziś, w rocznicę 60. odzyskania niepodległości Polski. Wielkim Polakom. Komendantom głównym Armii Krajowej, generałowi Stefanowi Grot-Robeckiemu i Leopoldowi Okulickiemu. Żołnierzom o niebywałym harcie ducha, którzy w najcięższych momentach narodu polskiego, najcięższych chwilach własnego osobistego życia, potrafili na wszelkie sugestie dotyczące niepodległego bytu i godności narodu odpowiedzieć swoim oprawcom nie. Przybyliśmy dziś do tej świątyni z całej Polski, by złożyć wam meldunek, panowie generałowie, od waszych podkomendnych, którzy przetrwali na swoich stanowiskach pracy i walki ideowej o wartości i cele wytknięte przez was. Meldują się wam żołnierze Komendy Głównej, komendanci okręgów i obwodów ze swoimi sztabami. Chylą przed wami kornie czoła nieustraszeni żołnierze Wileńszczyzny, Białostocczyzny, Nowogródka, Podlasia i Polesia, Wołynia i Podola, lub ziemi lubelskiej, kieleckiej, radomskiej, łódzkiej, piotrkowskiej, śląskiej, pomorskiej, poznańskiej i całej Polski. Stoją przed wami niedobitki waszych zgrupowań oddziałów partyzanckich. A niewielu nas zostało. Ci, którzy nie ulegli, nie zginęli w równej walce, zostali później w straszliwy sposób zmasakrowani. Meldują się wam żołnierze, którzy i dowódcy, którzy jeszcze żyją z 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej, żołnierze legendę owianego zgrupowania Doliny. Chylą przed wami czoła i pełnią ostatnią wartę przed tablicami waszymi żołnierzy słynnych oddziałów partyzanckich z Gór Świętokrzyskich, Kubala, Nurta, Pomyreka, Jędrysi, Szarego, Cypriana, Wichra, Bączy, Buzi, Groma, Graba, żołnierze Starnockiego, dowódców takich jak Leliwy, Jabora, Dinka, Nowosądeckiego, Tatara, Zawiszy, Borowego, Andrzeja, Lamparta, Adama, Podhala, Szaroty, przyjaciela Lecha, Zamojskiego, Podkowy, Biłgorajskiego, Ciąga i wielu, wielu innych. Stoją przed wami w pierwszym szeregu okryci nieśmiertelną sławę resztki bohaterskich oddziałów z Powstania Warszawskiego, a wśród nich jednostki harcerskie czarnych szeregów stoją przed wami w czarnym ordynku, spadochroniarze i cichocienni, dumni z tego, żeście ich powołali do służby w Polsce. Wielu z nich zginęło na polu walki. Przybyły tutaj przedstawicielki ogromnej rzeszy bohaterskich polskich kobiet, z szeregów wojskowej służby w Polsce, kobiet, które walczyły i ginęły na pierwszej linii frontu. Wszyscy tutaj razem chylimy kolnie głowy przed symbolami waszych postaci, panowie generałowie, za przykład, jaki daliście nam, jak żyć, walczyć i godnie umierać o niepodległość Rzeczpospolitej. My wyjemy wam, panowie generałowie, robocki okulicki, że wasze rozkazy wojskowe oraz nakazy moralne i etyczne wykonaliśmy w granicach ludzkich możliwości. I chociaż dziesiątkowani i masakrowani, potrafiliśmy zachować twarz i godność Polaka. Nie udało nam się przecież wykonać waszego testamentu narodowego. Zbyt wielu dowódców i żołnierzy zginęło w nierównej walce i uległo przemocy. Nie udało nam się również uchronić słynnych, bohaterskich Mila Fidorfa, Żmuzina Kontryma, Wilka Krzyżanowskiego i wielu, wielu innych. Bezprzykładną odwagą i brawurą nasze oddziały partyzanckie odbijały z więzień katowanych i mordowanych. Niestety więzień wiele, a broni i amunicji mało. Nie daliśmy rady. Przecież potrafiliśmy zachować wartości etyczne, moralne i religijne. Naród duchowo jest już całkowicie zjednoczony w oporze przeciwko obcym naszej kulturze i obyczajom naleciałości. Opatrzność tak pokierowała losami naszego narodu, że prześladowany Kościół katolicki przyjął postawę Kościoła walczącego. A mając wielkich przywódców, przejął rząd dusz narodu polskiego. Nieustraszona postawa polskich biskupów wydała owoce, których mogą nam pozazdrościć wszystkie narody świata. My, żołnierze Armii Krajowej, meldujemy wam, panowie generałowie, hetmani narodu polskiego, że oddajemy we władanie walczącemu polskiemu Kościołowi nasze serca i dusze. Kościołowi, który przejął buławę waszej władzy w stafecie pokoleń. Teraz oczytam kilka listów nadesłanych z zagranic Londynu. Kolo byli żołnierzy Armii Krajowej. Na uroczystość odsłonięcia i poświęcenia w kościele świętego Jacka w Warszawie tablic pamiątkowych dowódców Armii Krajowej generała Stefana Roweckiego, pseudonim Grob, generała Leopolda Okulickiego, pseudonim Niedźwiadek. W tym uroczystym dniu dla żołnierzy Armii Krajowej my, jej żołnierze poza granicami kraju, zjednoczeni w kole Armii Krajowej, będąc związani z wami koleżeńskimi, żołnierskimi uczuciami, łączymy się w hołdzie składanym naszym dowódcom, których pamięci poświęcone są te tablice. Nadziara Siwy, prezes zarządu głównego kola AK, generał Pelczyński, Grzegorz, prezes honorowy kola Armii Krajowej, Londyn 1 listopada 1978 roku. Kolo cichociemnych spadochroniarzy Armii Krajowej, 4 listopada 1978 roku, Londyn. Koledzy cichociemni, spadochroniarze w Polsce. Kochani koledzy cichociemni, dokonaliście trudnego dzieła, odsłaniając tablice pamiątkowe naszych dwóch dowódców, generała Stefana Roweckiego Grota i generała Leopolda Okulickiego Niedźwiadka, pierwszego i ostatniego dowódcy Armii Krajowej. Obaj oni złożyli największą ofiarę człowieczą, ofiarę życia na ołtarzu ojczyzny, w walce o wolną Polskę. Przyjmijcie więc od nas w czasie poświęcenia tablic
nasze najlepsze myśli i uczucia oraz podziękowania za tą wiekopomną uroczystość. Jesteśmy bowiem w tej chwili z wami i przeszcze nas w niedzieli, bo łączy nas bojowy znak spadochronowy wraz z przyrzeczeniem Tobie, Ojczyzno, oraz słowa z testamentu naszego Najwyższego Cichociemnego, że zostaniecie wierni tylko Polsce. Wieczna chwała i pamięć. Złączymy serdeczne cichociemne pozdrowienia. Zarząd Kola Cichociemny, spadochroniarzy Armii Krajowej Londyn. Pułkownik Stępkowski, topór, przewodniczący Kola. Pułkownik Irane Kosmetski, Makary, senior Kola. Porucznik Lewicki, Rogal, sekretarz Kola. Na ostatku list od żony generała Leopolda Okulickiego. Londyn 1 listopada 1978 roku. W związku z odsłonięciem i poświęceniem tablic ku pamięci generała Stefana Brodroweckiego i mego męża generała Leopolda Okulickiego przyłączam się całym sercem do tej uroczystości, której od tak dawna oczekiwałam i która w tej chwili się urzeczywistniła. W głębi serca dziękuję inicjatorom i wykonawcom tablic pamiątkowych dwóch zasłużonych synów ojczyzny. Specjalnie dziękuję księdzu przeorowi za przytulenie w murach Kościoła Świętego Jacka pamiątkowych tablic obu generałów, których profil nie spoczywają w ziemi ojczystej. Władysława Okulicka, Londyn, listopad 78 roku. Teraz jeszcze tylu uczestnik powstania stycznowego i z Krzysztof Kasznica, kilka słów ten. Zaraz postawiam, proszę chwilę. Chciałbym raz jeszcze bardzo serdecznie podziękować, tak jak to już uczynił nasz ojciec przeor, księdzu biskupowi Kraszewskiemu, za przewodniczenie tej naszej tak bardzo wzruszającej uroczystości. Chciałbym także prosić serdecznie Waszą Ekscelencję o przekazanie naszych podziękowań księdzu prymasowi, który jest naszym duchowym przywódcą, i podziękowanie mu za tą życzliwość, jaką okazał wobec tej uroczystości. Sam nie mógł przybyć, ale wie o niej i łączy się z nami duchowo. Chciałbym także zwrócić się do Was przede wszystkim, drodzy towarzysze broni, jakkolwiek nie cichociemny, ale żołnierz pułku Baszta, walczącego na Mokotowie w 1944 roku, też do Was należałem i należę. Powołanie kapłańskie zakonne później się zrodziło. I dlatego ze szczególnym wzruszeniem chciałbym Was pozdrowić tutaj i życzyć Wam, a także wszystkim nam tutaj zebranym, bo wszyscy jesteśmy dziećmi jednego narodu, życzyć Wam wszystkiego, co dobre, co najlepsze, błogosławieństwa Bożego, dobrego życia, wszystkiego, co może Wam Bóg dobrego dać. I chciałbym jeszcze jedno życzenie tutaj wyrazić pod adresem nas wszystkich, a zwłaszcza młodzieży, która nam tutaj dzisiaj towarzyszyła i była tutaj z nami w czasie tych uroczystości. Wy to następne pokolenia naszego narodu, walczącego o wolność, wrastały w duchu tym, którym myśmy kiedyś o wolność naszej ojczyzny walczyli i nadal walczymy i pracujemy. By ta sztafeta pokoleń nigdy nie została przerwana. By może dzięki Waszej, drodzy młodzi przyjaciele, Waszej pracy, Waszej walce, kiedyś było lepiej w naszej ojczyźnie. Niech Bóg nam wszystkim i naszej ojczyźnie błogosławi. Amen.
Jeszcze przemawiam w imieniu księży kapelanów prawnych, którzy przyjęli obecnie tytuł księży byłych duszpasterzy Polski walczących. Stoimy tutaj przy dwóch tablicach pamiątkowych. Tak, którzy pracowali czy na froncie, czy na różnych stanowiskach, cennych osób, naszych najwyższych dowódców, Grota i Jedźwiadka. Jeden zginął i drugi zginął w imię Polski, a jeden zginął na zachodzie i drugi na wschodzie, a groby ich są nieznane. Ale pokolenie śmierci, pokolenie ich życia ofiarnych są znane i cenione. Bo te dwie postaci to są postaciami symbolu tego olbrzymiego kładu umiłowania całych pokoleń Polski. Od nich również wstecz zbudzamy tych, którzy w niewoli pracowali, a doczekali się wolności 60 lat temu. A jeszcze i wstecz szepnimy wspominamy tych wszystkich, którzy od ostatniego rozbioru poświęcili swoje życie, swoje cały dorobek, włożyli wkład w uformowanie serca polskiego. To jest obecna tylko cząstka tej walki, która rozpoczęła się chyba od tej konstytucji trzeciomajowej i nic dziwnego, że to święto stało się świętem natchnienia w czasie niewoli i świętem królowej korony polskiej. Tu z upoważnienia organizatorów, z upoważnienia i księży dziękujemy Jego Ekscelencji za udział wszystkim obecnym, którzy przyczynili się do tego, do tej uroczystości, serdecznie składamy zapłać. Tak, wychodzimy od tych dwóch tablic pamiątkowych, które będą świadczyły następnym pokoleniom, że syna z ojca na syna spada rozkaz testament walki o jedno, o Polskę. Boże,
kazanie księdza biskupa Dąbrowskiego na wieczornej uroczystości w katedrze świętego Jana w Warszawie w dniu 11 listopada 78 roku.
W ostatnim 60-leciu. Też to imiona te są znane. tak jak to zwyk często mówić się przy was, nie było rządu, nie było państwa, ale to Kościół i naród. I Kościół nas wspierał i budził świadomość narodową w społeczeństwie polskim. Dzięki tej nam czerpał swe siły do przetrwania i do chęci na jego polskość, o narodową i kulturalną tożsamość. Wreszcie o niepodległość. Wszyscy zaborcy nie szczędzili wysiłków dla jednoczesnego niszczenia i polskości, i katolickości. Sprawiło to, że polska świadomość narodowa w okresie porozbiorowym była ściśle przeniknięta i głęboko duchem religijnym. Może to dziś już się nie podoba, ale przez wiele lat mówiono Polak to katolik, katolik to Polak. A wtedy w czasie rozbioru tak mocno zachodziła rytm katolickość za polskość i polskość za katolickość. Wspomina się czasem w naszej prasie i darzy pochwałami, i słusznie niektórych księży, którzy budzili świadomość narodową, jak Ściegienny czy Brzuska. Nie mówi się jednak o tym, że był w okresie zaborów czas, w którym publicznie, po polsku, można było mówić tylko zawody i tylko w Kościele. I to sobie wyobraził Kościół. Bo zaborcy chcieli ujka zamknąć. Właśnie tam, na jasnej górze zwycięstwa, tam się zaczął serca i brawały dłonie wszystkich pielgrzymów z tego zaboru. Tak. Jasna Góra więc w budyni świadomości narodowej patriotycznej ma poczesne miejsce. To na Jasnej Górze spoza kordonu szli pielgrzymi, szły matki z dziećmi łona, aby modlić się po polsku mówić, jako polski oddychać powietrze. To pani Jasnogórski, która zatrzymała się bardzo w narodzie naszym, wychowania ufne i szczere. Bo naród polski żył Ewangelią i rozumie to, co przed chwilą przed nami objawem, że kiedy stanął objawiony pod krzyżem, wtedy usłyszał to wskazanie pańskie, oto matka twoja. Oto matka twoja. I miał stanę zgłoszone na powodzie w Jasnej Górze. Ku królowej naszej. Dlatego i wieszczowie nasi wołali nieustannie do narodu, przypominając im, na kim mają się oprzeć. Że rozpoją z naszą Maryją, królowa nasza. I tak Kaczyński woła: królowo polski, królowo mój, ty coś na świecie przebolała tyle, gdy syn twój stąpił do ziemi padołów, skróć umęczonej Polsce twej mą wirę. serdecznie oddamy. Rozkochaj się ten naród Maryi i w Twoich ciężkich, trudnych, bolesnych chwilach życia tulił się do jej łona jak dziecię sponiewierane i zgodane. Słusznie więc każdy polskiego narodu gubernator Fram w swoich pamiętnikach napisał: gdy wszystkie światła dla Polski zagasły, to wtedy jeszcze zawsze była święta z Częstochowy i Kościół. Moi drodzy, Kościół. Bo Kościół żył po Polsce. Bo Kościół chciał mówić i mówił w języku swego ludu, szczerząc w niej jednocześnie zasady moralne i ducha chrześcijańskiego, które stwarzały żywną glebę i mocny fundament pod rozwój świadomości narodowej i woli niepodległości, która nigdy w tych ciężkich 123 latach nie wygasła, choć w najtrudniejszych okresach, jak po roku 1864, zdawał się bić tylko bardzo słabym śladem, jakoby podłą nicią nadziei. Ale gdy tylko rozwyczy zorze nadziei na niebie polskim, gdy znaki czasów zaczynają wskazywać na sprzyjające zmiany w sytuacji, natychmiast iskra polskiego romantyzmu, patriotyzmu, woli niepodległości rozpaliła się do rozmiaru potężnej pochodni, ognia, jakie stanowiły nowoczesne ruchy społeczne w naszym kraju, by walczyć o polską niepodległość. Drodzy moi, kiedy tak silnie podkreślamy ścisły związek dziejów narodu z dziejami Kościoła w naszym kraju, szczególnie w okresie niewoli i zawsze wtedy, gdy gwałcone są czy to prawa ludzi, czy moralne prawa narodu do swej tożsamości kulturowej, narodowej, niezawisłości, także gdy gwałcone są lub ograniczane prawa religii prowadzącej człowieka do Boga i wieczności, to musimy jednocześnie zwrócić uwagę, ażeby nie być podejrzanymi na konieczność rozróżniania sfery doczesności na przyrodę, porządku Bożego i porządku ludzkiego. Kościół nigdy nie zapomniał i nie chce szczególnie teraz zapominać o nadprzyrodzonym charakterze swej misji religijnej. Kościół je prawie dóbr ziemskich, a nie władzy doczesnej. Kościół jednak pełni swą misję religijną nie w abstrakcji, lecz w żywym ciele narodu. I nie może być ten, jak gdyby wyeliminowany w tych trudnych czasach swoim spojrzeniem poprzez wieki pojrzał ten opór słowiańskiego papieża. Bo powiedzmy sobie szczerze, nie śmieliśmy nawet o tym myśleć. Dopiero Duch Święty to sprawił i dał nam pociechę stokrotną za wszystkie doświadczenia złej, twardej, pomniejszej i bliższej historii. I przyniósł wzrost duchowy narodowi taki sposób, o którym nie mogliśmy nawet marzyć. Tutaj chcę najmniejsi, niezbadane są wyroki obaczności duchowej. Pamiętajmy więc, by teraz nasze szczęście i nasza radość, które tak wspaniale zbiegło się z obchodami 60-lecia niepodległości, wyrażać w i dobrej woli. Wyrażajmy też radość, moi bracia, i wdzięczne Bogu za to, że nasze tysiąc lat niepodległości połowę tego czasu Kościół i naród nas przeżył pod duchowym przewodem prymasa Polski, Stefana kardynała Wyszyńskiego. Jutro bowiem przypada 30. rocznica, jak to prymas został przez Ojca Świętego Piusa XII powołany na arcybiskupa gnieźnieńskiego i warszawskiego, a więc na prymasa Polski. Myśl nasza w tej chwili biegnie do Niego. On jest z nami włączony z modlitwą i mam z dala błogosławie. Moi drodzy, żeby iść już ku końcowi, chciałbym jeszcze podkreślić to, że odrodzenie Polski niepodległej przed 60 laty było dowodem, że nie wolno bezkarnie łamać prawa narodu. Że wcześniej czy później takie czyny kończą się klęską, przynoszącą nieszczęścia także i tym, którzy byli zadufani w swojej sile fizycznej czy militarnej. Swoją przemoc, swoje imperialistyczne zapędy. Wszelki ład międzynarodowy, podobnie jak wszelki ład społeczny, musi się opierać na uznanych zasadach moralnych, na niezbywalnych prawach ludzkich, prawach narodów do samostanowienia i prawach Kościoła do głoszenia prawdy ewangelicznej i prowadzenia ludu do zbawienia. Fakt niepodległości rodzi w Polakach wzniosłe uczucia i przeszedł potężne siły moralne. Dlatego z taką sympatią i nieraz ze wzruszeniem wielu ludzi wspomina choć biedną, ale i niepodległą, twórczą drugą Rzeczypospolitą, która powstała 60 lat temu. Gdyby nie było drugiej Rzeczypospolitej, tak niektórzy mówią, mogłoby i Polski nie być. Gdyby jej nie było, nie byłoby tych sił mocarnych, tego hartu ducha, jaki wykazał naród polski w czasie II wojny światowej i wykazuje po dziś dzień, odbudowując z gruzów ojczyznę i budując jej dobrobyt. Przodowała i przoduje tym Warszawa, miasto nieujarzmione i niepokonane. Tym razem i Kościół, jak w całej historii, towarzyszył narodowi w okresie okupacji, walki i heroicznego powstania warszawskiego. Kościół i jego duchowieństwo ponosiło straty proporcjonalne do strat narodu. To Kościół wniósł nieprzerwanie narodowi pociechę w cierpieniu, umacniał patriotyzm i krzewił wartości moralne, które pozwoliły nam po wojnie umieć w odpowiednim czasie i w warunkach myśleć i mówić o pojednaniu z wrogami, kochać własny naród i inne szanować narody, nikogo nienawidzieć, skądkolwiek by przyszedł, jeśli przychodzi z dobrą wolą i rękoma otwartymi do współpracy. Po II wojnie światowej, gdyśmy rzucili siebie z morę hitlerowskiej okupacji, gdy Polska odzyskała własną państwowość, wszyscy wspólnie troszczymy się o to stale, aby naród nasz mógł żyć lepiej i dostatniej, postępować godniej i bardziej po chrześcijańsku, bardziej po ludzku, by ludzie byli lepsi, by byli sobie braci. I znowu to Kościół przypomina, że aby żyć lepiej, żyć godniej i szlachetniej, trzeba się oprzeć na fundamencie trwałych zasad moralnych. Bo zatem, choćby najlepiej zorganizowany porządek społeczny nie zapewni ludziom prawdziwego szczęścia, jeżeli będą oni odwracali się od praw, które Bóg szczepił w samą naturę ludzką. Bracia i siostry, minęły lat 60, gdy zabłysła nam wszelka wolności. Słusznie więc zebraliśmy się tu dzisiaj w tej prastarej bazylice archikatedralnej świętego Jana, aby podziękować Bogu, Królowi Narodów, podziękować Matce Najświętszej, naszej Pani Królowej, a także ludziom, którzy byli narzędziami baczności w procesie odzyskiwania niepodległości. Z wielką więc czcią i w zadumie modlitewnej wspominamy szczególnie dzisiaj tych, co walczyli o wolną i niepodległą Polskę. We wszystkich czasach i wszystkich szerokościach geograficznych. Szczególnie tych, którzy walczyli o tę Polskę, jej pragnęli, ale nie było im dane kosztować owoców wolności, bo przeszli po nagrodę do Pana. Módlmy się o spokój duszy. Módlmy się za Bożą, kapłanów, żołnierzy, za bohaterski lud polski. Ale jednocześnie dziękujmy w czasie tej mszy świętej za dar wolności. A swoją wdzięczność i wiarę wypowiemy w hymnie dziękczynnym Te Deum Laudato. Do którego przygotowuje nas poeta, gdy mówi: dzięki Ci składany, miłosierny Panie, naród Twój wierny, ze serca szczerego, żeś w Polsce raczył dać zrób zmartwychwstanie, żeś ją uwolnił od wroga wrogiego. Polska przed Tobą korzy się, o Boże, bo jej zaświecił znów wolności zorze. Znosił nasz naród okrutne cierpienia, lecz zawsze wierzył w Twoje zmiłowanie. A gdy pokutą zmarzę przewinienia, wysłuchasz prośby i nasze wołania. A żeś nas wysłuchał, niech Ci będzie chwała. Dzięki Ci składa dzisiaj Polska cała. Amen.
Po nabożeństwie w katedrze przed grobem nieznanego żołnierza.